Państwa i moim gościem jest prezydent Gorzowa Jacek Wojcicki. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Marcin Sasin przy mikrofonie. Panie prezydencie, jak pan patrzy na niezadowolenie rodziców z podstawówki numer 7, którzy protestują przeciwko przenosinom licealistów trzeciego ogólniaka do budynku przy Estkowskiego?
Ja doskonale rozumiem obawy rodziców i my również robimy wszystko, żeby te obawy rozwiać. Wiemy o tym, że reforma oświaty budzi pewne trudności. Jest taka sytuacja, że w przyszłym nowym roku szkolnym 2019-2020 1 września normalnie przyjmujemy około 2000 uczniów szkół średnich. W tym wypadku musimy przyjąć 1800 uczniów więcej, czyli dwa razy tyle. Musimy tych uczniów pomieścić, bo inaczej inni rodzice, inne dzieci będą niezadowolone, bo po prostu się w ogóle nie dostaną do szkół. I to jest dla nas wyzwanie. Nie myśmy tą reformę oświaty z likwidacją gimnazjum wymyślili. My musimy się z nią zmierzyć. Będą pewne utrudnienia, będą pewne kłopoty. Będziemy robić wszystko, żeby dzieci, które będą chodziły do jednej szkoły, do szkoły podstawowej i do liceum, takich sytuacji mamy. Mamy już w mieście, żeby maksymalnie oddzielić. Wtedy myślę, że nie będzie takiego problemu. Postaramy się zabezpieczyć wszystko, żeby dzieciakom było komfortowo i bezpiecznie.
Dyrekcja szkoły mówi, że walczy właściwie o przetrwanie. Część rodziców także twierdzi, że no, liceum siłą rzeczy doprowadzi do wygaszenia podstawówki.
Nie, myślę, że nie tędy droga. No, dzisiaj jakby to rodzice też decydują, gdzie chcą puścić dzieci. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zna tą szkołę tutaj na Estkowskiego, to jest potężny gmach, a tam dzisiaj chodzi zaledwie 100 uczniów. Więc no to naturalnym jest, że my po prostu mając tak dużo przestrzeni, właśnie tą młodzież ulokujemy tam. To wszystko ma ze sobą powiązanie, bo to również jest związane z budową kwartału kultury i przekazaniem szkół artystycznych do ministerstwa. To wszystko ma szerszy sens, ale mam świadomość tego i rozumiem rodziców zaniepokojenie i nerwy związane właśnie z tymi przenosinami.
A propos kwartału kultury, słyszałem taką opinię, że miasto postawiło na kwartał kultury, bo mniejsza subwencja będzie na szkoły artystyczne.
Nie, to absolutnie nie dlatego. No przede wszystkim pamiętajmy o tym, że...
I dlatego chcę przekazać kwartał kultury Ministerstwu
My chcemy kultury. Przekazać po pierwsze dlatego, że chyba większość szkół artystycznych w Polsce jest prowadzona przez ministerstwa. Był taki okres, w którym to samorządy przejmowały szkoły, natomiast jeżeli może utrzymać ministerstwo, to lepiej, bo to finansowanie z ministerstwa jest zdecydowanie lepsze, tym bardziej, że ministerstwo tutaj też zapowiada, że no oczywiście, żeby tam dokonać tych przenosin, to trzeba budynki przygotować, wyremontować, przystosować. Czyli też zapowiada inwestycje.
A propos szkół artystycznych, szkoła muzyczna przy Chrobrego. Budynek jest w fatalnym stanie, balkony ledwo wiszą, tynk się sypie i jedyne, co zaplanowano właściwie w ostatnim czasie, to jest siatka, która ma zabezpieczyć to, żeby kogoś nie zabiło na dole jakiś element tynku czy balkonu. Z drugiej strony same przenosiny tej szkoły do kwartału kultury, to myślę, że to nie jest najbliższy czas, tylko jeszcze trochę. Czy miasto nie powinno więcej zainwestować w kondycję tego, stan techniczny tego budynku, bo jest chyba źle?
Tak, oczywiście. No, niestety to mamy tego świadomość, że wiele obiektów oświatowych jest bardzo zaniedbanych. Staramy się to nadgonić, staramy się te kłopoty, które spotykają nie tylko uczniów, nauczycieli, czyli dyrektorów szkół również, jakoś niwelować. Myślę, że tutaj tu ekspert budowlany podał taką receptę, bo my oczywiście nie chcemy w tej chwili inwestować w tą szkołę.
Ale taką receptę wymyślił, bo miał 200 tysięcy złotych do dysponowania?
To znaczy, oczywiście, że mówimy o tym, że robimy tam niezbędne minimum, dlatego że mamy za rogiem szkołę podstawową numer 1, która wymaga kilku, jak nie kilkunastu milionów złotych i będzie to szkoła docelowa. W związku z tym inwestowanie dzisiaj w budynek, który okaże się, że za rok będzie pusty, jest niecelowe.
Tylko z drugiej strony, jak coś się stanie, to kto weźmie za to odpowiedzialność?
Oczywiście, że absolutnie tutaj myślę, że eksperci budowlani podjęli taką decyzję ze względu, nie wiem, na jakieś drobne sprawy, ale nie na to, że no przecież siatka nie uchroni przed spadającym balkonem. Jeżeli byłoby takie prawdopodobieństwo, że jest, no to eksperci budowlani by na pewno ostrzegli.
A propos CEZIB-u, bo zostajemy w klimacie szkół, 2020 rok to chyba już nie jest możliwe, żeby ta szkoła funkcjonowała.
Niestety wydaje się coraz mniej realnym i tu trzeba powiedzieć wprost, dlatego że przetargi, które ogłaszaliśmy, dawały nam kwoty horrendalne. Ja przypomnę, że nie można było ogłosić wcześniej przetargu, bo my tak naprawdę przez blisko 3 lata przygotowywaliśmy dokumentację budowlaną, ale też dokumentację merytoryczną tego, jak ta szkoła ma wyglądać, bo nie można było ogłosić dokumentację, dobra, budujemy mury, a później zastanowimy się, co tam będzie w środku, bo każda maszyna taka techniczna wymaga odpowiedniej nośności stropu, odpowiednich warunków, w związku z tym najpierw trzeba było zrobić ten wkład merytoryczny, później wkład techniczny. No i taka sytuacja na rynku jest. W tej chwili rozmawiamy z zarządem województwa na temat po pierwsze przedłużenia tego terminu.
Dziś pan jedzie do Zielonego,
dzisiaj tak? Pan marszałek będzie u nas. Aha. Dzisiaj pan marszałek Marcin Jabłoński będzie w Gorzowie, więc też na ten temat będziemy rozmawiać, bo rozmawiamy na temat postępu w ramach realizacji środków ZIT. I faktycznie to dla nas wyzwanie, bo w tej chwili weryfikujemy dokumentację i mam nadzieję, że w przeciągu kilku miesięcy ta dokumentacja zostanie zweryfikowana. Chcemy również rozważyć możliwość etapowania, bo część obiektów miała dofinansowanie, część nie miała. Te, które nie miały dofinansowania, chcemy zrealizować później bądź poszukać innego dofinansowania. Tak więc dużo pracy przed nami, stąd też myślę, że no tak zakładam, że trzeci kwartał ogłoszenie przetargu. Chciałbym bardzo do połowy roku to zrobić.
Do połowy roku co zrobić? W sensie
przetarg ogłosić.
Przetarg ogłosić, tak. Natomiast sama budowa to już chyba powyżej 2020 roku.
Tak,
i to grubo.
To tak naprawdę no, cały czas mówimy o 2 latach, które potrzeba na budowę.
Jak pan przekona mieszkańców osiedla Piaski do tego, żeby obok ich domów przebiegała kolejna obwodnica Gorzowa?
Ja myślę, że to nie do końca koło ich domów, bo tak naprawdę...
Tam jest taki fragment, jak się patrzy w plany, że jest bardzo blisko domów.
Jeżeli są jakiekolwiek zagrożenia, tam oczywiście będą montowane ekrany akustyczne i wtedy nie ma najmniejszego problemu. Natomiast staramy się odsuwać maksymalnie. Oczywiście, że wzdłuż ulicy, czy przy części ulicy Owocowej, tam jest takie zagrożenie. Natomiast to znaczy, myślę, że nie do końca, czy muszę przekonywać. Plany budowy tejże obwodnicy powstały w latach chyba 70. albo 80. Pas techniczny jest przygotowany od dawien dawna i tak naprawdę my nie wymyślamy tutaj Ameryki. To jest projekt od wielu, wielu lat znany. A myślę, że mieszkańcy Piasków, mieszkańcy Niechwalęcic będą przeszczęśliwi, jak w końcu nie będą musieli stać w korkach, nie będą musieli narażać swojego życia, wyjeżdżając właśnie z ulicy Owocowej na Wyszyńskiego, bo dzisiaj wyjeżdża się tam i jeździ się tam fatalnie.
A jak pan przekona Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do tego, żeby uznała, że może być tam krajówka?
No, będziemy próbować, będziemy walczyć o to, żeby będziemy starali się używać wszelkich argumentów, bo tak naprawdę dzisiaj droga krajowa numer 22, którą przebudowujemy, przechodzi przez centrum miasta, bo ulica Podmiejska, ulica Warszawska, ulica Pomorska, czy nie wiem, nawet nasza trasa nadwardziańska. To wszystko to są ulice w ramach centrum miasta. My chcielibyśmy jednak skierować czy rozdzielić trochę ten ruch. Nie ma co ukrywać, że dla nas najważniejsza ta północna obwodnica jest z punktu widzenia ruchu tego między naszymi osiedlami, bo to jest też ważne, że skomunikuje nasze największe osiedla, skomunikuje, ułatwi dojazd do największego pracodawcy, do strefy ekonomicznej, więc tych elementów, które skupiają się wokół tej drogi, jest bardzo wiele. Między innymi takich argumentów będziemy używać w dyskusji z Generalną Dyrekcją.
3 lata temu nie udało się przekonać Generalnej Dyrekcji w Zielonej Górze do tego, że taka obwodnica miastu jest potrzebna?
Tak, no po pierwsze, że był inny zarząd, po drugie, że było bardzo mało czasu, bo tak naprawdę mieliśmy dosłownie kilka miesięcy na to, żeby przekonać właśnie Generalną Dyrekcję, może zabrakło tego czasu. Miejmy nadzieję, że teraz się uda.
Bo rozumiem, że koncepcje mają być dwie, takie na wszelki wypadek, żeby było z czego wybierać. To jest około 4 km
tak.
trasy, 3 mosty i 5 rond.
Tak, to są dwie koncepcje, to znaczy chcielibyśmy tą drogę realizować w dwóch etapach. Pierwszy etap to jest droga jednojezdniowa, drugi etap dobudowa tej drugiej jezdni, bo tak naprawdę dzisiaj jakiekolwiek odciążenie naszych osiedli da już ogromną ulgę. No, docelowo fajnie byłoby, żeby to była droga dwujezdniowa.
A co z kładką przez Wartę? Bo nie tak dawno temu mówił pan 2020 rok, tymczasem tak. w tym zapowiedzi przetargów na ten rok nie ma niczego a propos kładki.
Już odpowiem. Niestety tak się dzieje, że projekty czy jakby programy unijne, z których korzystamy, czyli unijne czy rządowe, rządzą się swoimi prawami. My chcieliśmy przebudować ulicę Spichrzową w ramach projektu, który dzieli wojewoda. Niestety miasta, które są siedzibą wojewodów i marszałków, zostały z tego projektu wykluczone. Między innymi Spichrzowa, między innymi kładka nad Wartą, to były elementy, które chcieliśmy zrealizować z projektu tegoż właśnie. Dzisiaj zastanawiamy się i szukamy kolejnego finansowania, bo i Spichrzowa, i kładka no nie mają ci możliwości dofinansowania.
A gdzie można szukać takiego dofinansowania?
Cały czas będziemy szukać, bo tak, są jeszcze pieniądze unijne, jeszcze jest program operacyjny infrastruktura i środowisko, z tym, że no, tu trzeba zawsze dopasowywać do danych wymogów danego projektu, bo tak jak mówimy o tym, o północnej obwodnicy Gorzowa, żeby pozyskać na nie pieniądze właśnie w ramach POIŚ-u, musi być to przebieg drogi krajowej. Więc to nie jest tak, że możemy sobie składać gdzie chcemy, tylko musimy spełnić pewne warunki i cały czas szukamy i pracujemy nad tym. Była szansa właśnie z tych pieniędzy rządowych. Niestety kilkanaście miast z Polski zostało wykluczone. No i trudno, nie możemy, no, nie zmienimy tego. Będziemy szukać innego dofinansowania.
Czy będą zmiany kadrowe w magistracie i w spółkach? Bo...
Bardzo delikatne. Tak naprawdę
co to znaczy? Bardzo delikatne.
No, takie kosmetyczne. Ktoś odchodzi, ktoś przychodzi nowy. To są drobne rzeczy.
A kiedy się o nich dowiemy?
Myślę, że to na dniach, bo tak naprawdę w tej chwili pracujemy nad ostatecznym wyglądem schematu organizacyjnego urzędu i to jest też, to pracujemy nad pewnymi usprawnieniami, bo są pewne tematy, które nie do końca były przez ostatnie lata dopilnowywane. Chcemy, żeby też lepiej to pracowało.
Tematy związane z jakimi dziedzinami?
No, jedna z takich rzeczy, o której mogę powiedzieć, bo myślę, że to zaraz też to nadzór nad spółkami, bo tak naprawdę ten nadzór był dosyć, no, był przyzwoity, aczkolwiek jeszcze za mało tego nadzoru uważam mieliśmy. Chcemy w tej chwili zwiększyć nadzór nad spółkami, więc będzie wydzielone biuro nadzoru właścicielskiego, biuro, które będzie zajmowało się wyłącznie tym, co się dzieje w spółkach, będzie analizowało bilanse, będzie przede wszystkim zdawało bezpośrednią relację mi, ponieważ to jakby ciągle brakuje czasu na to, żeby spotykać się ze wszystkimi prezesami, żeby z każdym prezesem rozmawiać, więc będzie do tego specjalnie powołana komórka.
Dziękuję za rozmowę. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki był Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.